Przed nami kolejny film Andrzeja Munka, chyba ten najbardziej znany, najbardziej popularny, który wszedł do tego kanonu takich kultowych polskich filmów, czyli Zezowate szczęście.
Kultowych polskich filmów i kultowych polskich komedii w pewnym sensie też.
I bohaterów.
I bohaterów, taki archetyp bohatera. Bardzo ciekawe, Jan Piszczyk. Zawsze go mylę z Piszczkiem, z kolei piłkarzem. Natomiast no jest to taki człowiek trochę na miarę Forresta Gumpa. I bardzo dużo jest takich porównań właśnie tego filmu do Forresta Gumpa, czyli no trochę takiego człowieka wymykającemu się takim normom neurotypowości. Nie chciałem powiedzieć, że trochę taki autystyczny, ale bo to jest już przesada, ale myślę, że to jest człowiek, który tak trochę w tych relacjach społecznych sobie nie radzi.
Ale kompletnie sobie nie radzi.
Człowiek, który trochę jest taki niezdarny, trochę jest taki bez wyczucia. Zawsze pech go spotyka w każdym w zasadzie momencie jego życia. No to jest taki człowiek, no szukam jakiegoś takiego określenia, które mogłoby określić go jednym słowem albo jednym zdaniem. Bo z jednej strony jest trochę taki niezdarny, ale z drugiej strony jest bardzo pocieszny w tym wszystkim. Jest bardzo taki sympatyczny.
Tak, on jest takim klasycznym bohaterem komediowym, ale tych komedii z początków kina. Ten film w ogóle w swoim charakterze bardzo mocno nawiązuje do tych komedii slapstickowych.
Charlie Chaplin.
Tak, i mamy właśnie bohatera, który myślę, że Charlie Chaplin spokojnie by się odnalazł w tej roli Jana Piszczyka, też stworzonej przez Stawińskiego.
Tak.
Bo to też jest jego scenariusz i jego bohater. I to, co ciekawe mi się bardzo wydało, to, że są tu przemycone wątki autobiograficzne.
No widzisz,
takie jak harcerstwo, takie jak praca w tym biurze. Też podobno Stawiński miał takie doświadczenia.
Okej, czyli to były Stawińskiego wątki autobiograficzne. To bardzo ciekawe, nie wiedziałem o tym. Ale to jest w ogóle napisane na podstawie jego opowiadania albo powieści, która nosiła tytuł, tu szybko patrzę, Sześć wcieleń Jana Piszczyka.
Tak, Jana Piszczyka, a później Obywatel Piszczyk też powstał, ale to już
dalsze losy. Tak, rzeczywiście. No i tę powieść po eroice, czyli po takim filmie bardzo z grubej rury, choć też z pewnymi przełamaniami, ale jednak no, ciężkim, bo wojennym, bo z takim jednak zakończeniem przykrym i takim
gorzkim, bardzo
deheroizującym, ale takim właśnie gorzkim, Munk postanowił zrobić film lekki. To, co chciał zrobić przy Eroice. On chciał zrobić wtedy film, pamiętasz, o balecie, ale mu nie wyszło w sensie takim, że wziął Eroikę na warsztat, zrobił film właśnie wojenny, klasyk polskiej szkoły filmowej, no ale potem postanowił wrócić do tych wątków właśnie trochę lżejszych i wziął się za to opowiadanie, o tę powieść właśnie Stawińskiego.
Dla mnie Piszczyk jest trochę taką kontynuacją tych losów Górkiewicza, Dziedziusia Górkiewicza z Eroiki.
Trochę tak.
Jest w nich coś podobnego. Ten taki...
Takie cwaniactwo troszkę.
Takie cwaniactwo, ale i taka przypadkowość, która rządzi ich losami.
Tak. Tylko, że Dziedziusz sobie w tym trochę lepiej radził niż
Piszczyk.
Dziedziusz
był spryciarzem, który potrafił wykorzystać te sytuacje, które los mu podsuwa. Natomiast Piszczyk jest więźniem swojego losu.
Tak. On bardzo cierpi w tym wszystkim. To jest bardzo przykre, chociaż to jest takie właśnie tragikomiczne.
Się podobało to, co powiedział profesor Lubelski o tym filmie, że to jest twórczy śmiech.
Twórczy śmiech.
Że my się śmiejemy z jego losów oczywiście, ale przychodzi zaraz do nas ta refleksja, że to jest tak naprawdę przykre.
No tak. Tak, to jest bardzo przykre, ale jednocześnie też może twórczy śmiech w tym sensie, ale to już tak dopowiadam, bo akurat nie wiem, że też ten film jest bardzo głęboki. To nie jest taka komedia, którą sobie oglądamy. I nawet
absolutnie.
Wydaje mi się, że to przesłanie jest, tak porównując do Forresta Gumpa, który też jest dość głębokim filmem, ale myślę, że tutaj ono jest dużo głębsze w kontekście takim polityczno-społecznym.
Bardzo mocno i ten finał, kiedy on prosi naczelnika, żeby go zostawił w tym więzieniu, bo on tu się w końcu czuje jak normalny człowiek. No w czasach, kiedy powstał ten film, w systemie totalitarnym,
tak jest,
można go czytać w taki sposób.
No, to był rok 60.
Że on nie potrafiłby korzystać z wolności.
No to jest też taki obraz człowieka, który tak do tego stopnia właśnie dostosowywał się do wszystkich realiów, w jakich przyszło mu żyć, że na koniec nie jest w stanie żyć po prostu. Nie? Więc woli wpasować się nawet w taką regułę więzienną, tak, która jest ciężka, niż żyć
ale
na
jednak daje
rękę
mu jakieś takie ramy, że on wie, jak się poruszać też w tym systemie więziennym.
Tak, ja myślę,
wie, jak ma żyć. A tutaj właśnie ta wolność była dla niego czymś kompletnie przerażającym, bo zaraz znowu wpadałby w kolejne kłopoty.
To jest człowiek, który potrzebuje w jakimś sensie, i to jest okrutne i okropne, ale w jakimś sensie być zniewolonym. Bo jak ma jakąś taką dawkę wolności, to robi z nią coś, albo on, albo los, co sprawia, że on po prostu cierpi znowu. I tak jak on mówi temu naczelnikowi więzienia, że właśnie tutaj w tym więzieniu przestało mnie napastować to moje zezowate szczęście. Tak. Czyli znowu ten klucz i ten tytuł tego właśnie filmu. Swoją drogą to też jest tytuł, który owszem tam pada, zdaje się, w powieści, ale no właśnie to nie był tytuł powieści.
Nie, to Munk wymyślił.
Munk wymyślił
ten tytuł, tak.
To stwierdzenie. Myślę, że też warto powiedzieć, trochę się tak cofamy co do genezy, ale że początkowo postacią, czy też aktorem, który miał odegrać Jana Piszczyka, był Kazimierz Rudzki.
Tak.
Czyli ten, o którym rozmawialiśmy z kolei dwa tygodnie temu. Przy niedzielnym poranku, który był narratorem, ale który był też wtedy takim aktorem pierwszoligowym, wybitnym konferansjerem też między innymi. Ale człowiekiem,
ale
który...
Ale wiesz co? On był dla mnie zbyt przebojowy.
Przebojowy?
On byłby dla mnie taki zbyt silny.
A silny?
Taki, tak, tak. Że miałby taki charakter. Jednak on był też przez to, że był rzeczywiście bardzo popularny, byłby inaczej postrzegany.
Na pewno, ale wiesz, Kazimierz Rudzki był takim aktorem trochę bardziej starej daty, trochę takim dżentelmenem, trochę takim, ja mam w głowie jego obraz z Wojny Domowej, czyli tego ojca, który jest taki ostry, który tak stawia na swoim.
No takim, jest w nim ogromna siła, a ten Piszczyk mi się nie kojarzy z siłą kompletnie.
To prawda i w tym sensie dobrze, że ta rola trafiła do Bogumiła Kobieli, którego tutaj przywołujemy.
To był bardzo dobry wybór, on miał epizod w Eroice. A tutaj dostał tę główną rolę i uważam, że to był wspaniały wybór.
Tak, bo to był człowiek, który właśnie z twarzy pasował do takiej roli człowieka, któremu się nie udaje w życiu. To znaczy, nie jest to przyjemne może, ale w porównaniu, znaczy w połączeniu też z tym, jak on tą twarzą pracował, to był taki człowiek, który był stworzony do ról komediowych. Oczywiście on nie grał tylko ról komediowych, co wiemy, ale jednocześnie...
w większości to były takie role jednak.
Tak, ale jednocześnie miał w sobie bardzo dużo takiego komizmu. Trochę tak jak, nie przymierzając jakiś na przykład Rowan Atkinson, Jaś Fasola.
Tak.
Czyli też człowiek, który ma niezwykle charakterystyczną twarz, ale jednocześnie umie nią pracować. I taki był właśnie Bogumił Kobiela. Stworzył taką rolę i tutaj właśnie w Zezowatym Szczęściu, dzięki której, czy przez którą, na którą patrząc, już się śmiejemy. Już widzimy, że jemu się nie udało, że on jest taki biedny, smutny, ale jednocześnie też wzbudza niesamowitą
właśnie
sympatię.
On jest trochę takim Busterem Keatonem dla mnie. Że jest taki biedny i smutny, a my się z niego śmiejemy.
No tak, ale nie ma tutaj kamiennej twarzy.
Nie, kamiennej twarzy nie ma, ale jest w nim właśnie ten smutek taki. On jest po prostu... On wzbudza trochę też litość taką, nie? Tak, ja miałam przynajmniej takie odczucia wobec niego, że już, że co jeszcze go spotka?
Trochę taki Louis de Finet minus energia, siła i władza. Tak na niego patrzę. No tak właśnie, ale myślę, że też powiedzmy, w czym on się tak naprawdę, czy na czym polega ta historia? Bo to jest historia, która jest rozprzestrzeniona na, ja nie wiem,
wiele
20 lat, 25
wiele
lat
my
nawet.
Poznajemy go jako małego chłopca.
Tak.
Syna Krawca.
Krawca Brzezińskiego.
Tak. I tutaj też już ta pierwsza sekwencja jest fenomenalna. I dlatego, że właśnie doskonale sięga do tych tradycji komedii slapstickowych. Naprawdę rewelacyjnie to jest zrealizowane. I znowu mamy ten dźwięk, bo ta pierwsza sekwencja to jest kino nieme.
Tak.
Ale mamy tam te nożyce, które się też świetnie wpasowują w muzykę. I mamy trąbkę też tam.
Tak, tak.
No tam to się dźwiękowo dzieje bardzo dużo. Znowu ten Munk, miłośnik muzyki.
Tak, trąbka jest związana z pierwszą porażką właśnie naszego bohatera. Bardzo ciekawa też sekwencja z punktu widzenia właśnie tego, że w tym czasie, kiedy on był małym chłopcem, to rzeczywiście to była era kina niemego. Tak. To było dla mnie jakoś takie piękne w jakimś sensie, że to przedstawienie miało swoją taką konsekwencję, czy też swoją przyczynę, nie tylko w tym, że tak byłoby fajnie, ale też w tym, że to była właśnie ta konkretna epoka historyczna i że wtedy właśnie tak w kinie przedstawiano rzeczywistość i prawdopodobnie ten piszczyk, który poszedł może do kina, to widział właśnie takie filmy. To było dla mnie bardzo ciekawe, no ale to jest ta właśnie pierwsza sekwencja. Potem przenosimy się do czasu, w którym on jest już studentem, i to takim studentem tuż przed wojną, czyli można się domyślić, że był no, z pokolenia, chociaż on tam mówi chyba 1919 rok urodzenia.
Nie pamiętam.
Coś takiego. W każdym razie no, jest z tego pokolenia prawie że Kolumbów, czyli no, wchodzi w dorosłość w momencie wybuchu wojny, to też zostaje pokazane. No ale w tym uniwersytecie też mamy bardzo wiele różnych wydarzeń, głównie takich też myślę, że gorzkich z punktu widzenia trochę nas Polaków, to znaczy to były te okresy getta ławkowego, różnych nieciekawych rozruchów społecznych, w których on też bierze udział, ale zupełnie nieświadomie. To znaczy to jest właśnie to, że on bierze w tym, na przykład w proteście udział zupełnie przypadkowo, w proteście, który się łączy, dwie grupy łączą się w tym proteście i on, żeby się dopasować, krzyczy jedno hasło dla jednej grupy, drugie hasło dla drugiej grupy. Co też jest bardzo symboliczne i pokazuje, że to jest człowiek, który się dostosuje do wszystkiego.
Dokładnie tak. To nam już pokazuje, co będzie się działo dalej i pokazuje nam jego charakter i pokazuje nam jego bezradność i brak, no nie wiem, czy kręgosłupa moralnego, ale taki...
To jest brak sprawczości.
Brak stanowczości też takiej życiowej. Brak takiego, takiej wiedzy, co ja chcę.
Tak. No to jest człowiek, który po prostu chciałby sobie pożyć, nie za bardzo mu to idzie i on sobie no, nie zdaje nawet chyba do końca sprawy z tego, co się dzieje na świecie, nie? No nawet jak wybucha ta wojna, no to przepraszam, ale kto idzie do miejsca zbiórki, prawda? Historia była taka, że miał on 30 września stawić się w miejscu, w którym miałby zostać tam żołnierzem, miałby zostać zawodowym żołnierzem. On też chciał być. Jak już okazało się, że nie za bardzo mu idzie we wszystkim innym, to postanowił zostać żołnierzem. Dostał datę 30 września. 1 września wybuchła wojna, ale on mimo wszystko postanowił tam pójść.
Tam, tak.
No to jest też niesamowity absurd, który pokazuje, że on to nie do końca sobie zdawał sprawę w ogóle z tego, w czym jest. W jakim momencie historycznym się znajduje. No i to później już za nim szło do końca. To był już w okresie stalinizmu, socrealizmu i też w
I w
tym,
każdym z tych momentów wikłał się w sytuacje, z których trudno mu było wyjść.
I to w sytuacje bardzo polityczne za każdym razem. To jest w ogóle film, który ma bardzo dużo polityki w sobie, mimo tego, że ten nasz główny bohater w ogóle w tę politykę się nie angażuje
nie
tak
nawet.
Świadomie. Nie?
Nie interesuje go to zupełnie. Tak.
On tego nie chce kompletnie, a jednocześnie we wszystkie możliwe ruchy, jakie były, od prawa do lewa, się angażuje. No i to jest w sumie taka właśnie niezwykła komediowość w tym, ale jednocześnie to jest też bardzo duży taki komentarz społeczny właśnie Stawińskiego i Munka. To znaczy, to jest opowieść o człowieku, których i o ludziach, których było myślę, że wtedy bardzo dużo, którzy się dostosowywali do wszystkich sytuacji i w sumie trudno ich nie zrozumieć, tak? Trudno ich winić, no bo to są ludzie, którzy po prostu chcieli żyć tak jak ten piszczek.
No dokładnie tak, no wiesz, społeczeństwo myślę, że w większości składa się właśnie z osób, które chcą sobie w spokoju pożyć. Kino rzadko portretuje takich ludzi, bo oni są niezbyt interesujący, tak? No mają przeciętne życia, przeciętne losy. Więc kamera się skupia bardziej na tych wyrazistych postaciach, albo tych, które osiągają wielkie sukcesy, albo wręcz przeciwnie, tych, którzy kompletnie sobie nie radzą w życiu. I mamy takiego piszczyka, który jest taki ani ciepły, ani zimny. No.
No tak.
Jest gdzieś pomiędzy, jest gdzieś tam taki rozdarty na tle tych wszystkich wydarzeń historycznych. I walczy,
no, walczy
o siebie.
Walczy ze wszystkim tak naprawdę. To prawda. To jest człowiek, który jest wrzucony tam mimo woli, ale jednocześnie no, ma niezwykłego pecha. To znaczy no, mówisz o tych ludziach, zwyczajnych ludziach po prostu szarych, żyjących sobie i dobrze, ale oni myślę, że nie mają aż tylu przeżyć, ile on miał w kontekście tego, że zostają wrzuceni no, naprawdę do wielu, wielu takich sytuacji. No, ale to może też był taki moment historyczny, gdzie to naprawdę mogło być takim scenariuszem popularnym. Ja pamiętam jakąś taką piosenkę Jacka Kaczmarskiego, gdzie on śpiewa o człowieku, który właśnie przeżył wojnę i tam trochę kolaborował. Później był komunistą właśnie w okresie stalinizmu, a potem z kolei się przefarbował, jak to się mówiło zresztą też, na Solidarność. Więc myślę, że były takie postaci i to jest trochę też film o nich.
Na pewno były, na pewno było ich, myślę, że niemało. Myślę, że jednak ten ubiegły wiek był takim wiekiem, kiedy naprawdę bardzo dużo się działo tak politycznie, no i trzeba było jakoś sobie to życie ułożyć. No i Piszczyk właśnie jest tym bohaterem, który nie radzi sobie z tym układaniem tego życia, a jednocześnie dużo nam mówi o tamtym świecie.
Bardzo dużo. Ale wiesz co, tak sobie też myślę o tym w kontekście też tego, że jak już ustaliliśmy w poprzednich odcinkach, Munk był człowiekiem i filmowcem, który no, używał tego swojego warsztatu i tej swojej sztuki trochę też do tego, żeby no, polemizować z tą władzą. Wydaje mi się, że bardzo znamienne jest w tym wszystkim, że jedyny moment, w którym zaczyna się układać właśnie Piszczykowi, to jest moment, w którym on działa w tych strukturach takich, nazwijmy to, partyjnych.
Tak.
Czyli tam pod koniec. Oczywiście to się koniec końców też nie udaje, wiadomo, ale jednocześnie to jest taka wiadomość, zobaczcie, kto robi karierę w tym systemie. Właśnie tacy ludzie, którzy nie mają kręgosłupa, którzy są konformistami, którzy są no, w zasadzie takimi troszkę no, nieudacznikami życiowymi, a jednocześnie nagle mają władzę i są w stanie nawet innych ludzi podkopywać. Tak. Bo on też tak robi w pewnym momencie, tak, donosi na swojego kolegę. Też tak nieświadomie do końca, bo nie posądzam go o to, że on chciał zrobić temu koledze źle. On raczej sobie chciał zrobić dobrze, ale mu nie wyszło.
Myślę, że właśnie nie miał raczej świadomości, czym się to może skończyć.
Tak, to, no, to właśnie to wracamy do tego wątku, że to był człowiek, który nie miał kompletnie rozeznania w tym, że to, co robi, może mieć jakieś konsekwencje.
Tak, zupełnie. Po prostu jakby był totalnie pozbawiony wyobraźni.
Tak.
Jakie są skutki moich działań? W ogóle nie istniały dla niego.
W ogóle nie istniały, to prawda. I ten jego życiorys był no, bardzo imponujący, ale właśnie trochę negatywnie. Choć jednocześnie myślę też, że był to bohater, który miał tego pecha, ale miał też dość dużo szczęścia w tym wszystkim. W
no
tym
jakoś sensie, że, się ratował z tych sytuacji.
Że zawsze jakoś z tych sytuacji wychodził. I no, no przeżył w zasadzie bardzo ciężkie rzeczy. To, no, przeżył wojnę, tak? Nie zginął, nie miał jakichś takich drastycznych przejść, może jakichś wielkich traum, przynajmniej nie wiemy, bo nie jest to pokazane na ekranie. No, większość wojny spędził swojego stryja gdzieś na jakiejś wsi, więc to też jest w sumie no, no duże szczęście, biorąc pod uwagę to, że masa ludzi, którzy może miało takie same przejścia, jednak nie miało tyle szczęścia.
No, zwłaszcza, że on miał też taki trudny wygląd, który był też przyczyną tego zdarzenia na uczelni.
Tak zwany żydowski nos.
Tak.
No i przez to też wiele tam miał swoich przejść, nie tylko właśnie przed wojną, ale i w trakcie. A jednocześnie też gdzieś widziałem taką analizę, że to jest może i człowiek trochę nieporadny, ale jednak dobry co do zasady, w sensie na przykład jak jest ta sytuacja wojenna, to on jednak nie kolaboruje, tylko się raczej brata z podziemiem. Raczej jest w konspiracji, działa w tej konspiracji. Oczywiście nieudanie za bardzo, ale jednak staje po
ale
tej dobrej
stronie. Ale zamysł był dobry. Tak.
Zamysł był dobry. I tak samo no, w zasadzie w tym okresie powojennym, stalinowskim, no, on co prawda staje po stronie władzy komunistycznej, no ale jednak dla niego może w jego perspektywie, w jego tam postrzeganiu w tamtej sytuacji, to też była ta władza, która była po jego stronie. Więc może to był człowiek, który jednak chciał działać zgodnie z zasadami, tylko te zasady były dla niego trochę niezrozumiałe.
Tak, być może tak.
Więc to jest człowiek niesamowicie skomplikowany. I myślę, że ten obraz jest bardzo, bardzo wielowymiarowy.
Dla mnie to jest człowiek bardzo zmęczony.
Zmęczony? No już pod koniec
to na pewno.
Już pod
koniec on musi być bardzo zmęczony tym, że właśnie ciągle tego spokoju nie ma.
Zezowate szczęście cały czas go goni. Tak. I on też o tym mówi. No wiesz, w końcu postanawia, chce zostać w więzieniu. Więc to jest no już chyba taki drastyczny wymiar tego, że już ma dość. Więc no, ale też do tego wątku szczęścia, no wydaje mi się, że owszem, ono było zezowate, ale jednak było szczęściem.
Ale było szczęściem, tak.
Więc wydaje mi się, że nawet w tym aspekcie można by tutaj dyskutować co do tego, jaka była, jaki był wymiar tej postaci. Mm-hmm. Czy to był pechowiec, czy też szczęściarz, który trochę nie dostrzegał może tego szczęścia i nie umiał go wykorzystać.
No widzisz, może to wszystko zależy od perspektywy, tak?
Oczywiście.
Od tego, jak chcesz na to patrzeć. No tak.
Zawsze, zawsze. Ale wydaje mi się, że też jest to bardzo wdzięczna postać do takich analiz i zresztą bardzo wiele takich analiz jest było wykonywanych i jest pewnie nadal, na przykład w kontekście gombrowiczowskim.
Mm-hmm.
I mi się wydaje, że to jest też bardzo ciekawy klucz do odczytania tego filmu, na przykład w kontekście Ferdy Durkę. No też mamy bohatera, który trochę tak się snuje, miota. Gdzieś tam jest od jednego do drugiego tak. wydarzenia. Jest szkoła, jest tam jakaś tam pensja i tak dalej. I on też tak podróżuje, w większym może trochę absurdzie niż tutaj nasz piszczyk, ale jednak snuje się i trochę nie ma takiego też rozeznania w sumie w tym wszystkim. Wydaje mi się, że to jest ciekawy wątek i ciekawy kontekst w ogóle dla tego filmu.
Jest, tak. No i po raz kolejny właśnie Munk, który nie sięga po takiego bohaterskiego bohatera, tylko prostego człowieka.
No to jest też w pewnym sensie rozliczenie z wojną właśnie poprzez komedię.
Z takiej zupełnie innej perspektywy, tak?
Z zupełnie innej, tak.
No, chyba poza Munkiem się nikt nie odważył tak zrobić takiego przedstawienia.
Jest jak rozpętają drugą wojnę światową.
Jest, ale to jest trochę inny film.
Trochę inny, chociaż mi się to jakoś tak zrymował.
No, no tak, można myślę, ale to że nie było gdzieś też, tam ustawić obok siebie, tak.
To nie było też tak wcześnie, tak. No tu mamy rok 60. Zdaje się, że jak rozpętają drugą wojnę światową, to było co najmniej w roku 70., może i później. Nie, więc trochę więcej czasu minęło, no już te 25 tak. lat, a nie te 15.
Tak, tak.
Więc no to też było takie odważne, no ale patrząc na to, jak w Heroice też się do tego tematu ustosunkowywał, to wydaje mi się, że to może był jakiś jego sposób na to, żeby tę traumę wojenną
na pewno.
Przepracować.
Na pewno.
No i w sumie jest to pewnie jeden ze sposobów właśnie na to, żeby trochę to przetrawić w kinie i w ogóle teraz. Po tylu latach pewnie już możemy o tym mówić swobodnie, ale wtedy po 15 latach obraz
było
człowieka...
Było bardzo świeże jeszcze, tak.
Tak. Ludzie oglądali obraz człowieka, który od tak sobie po prostu przeszedł przez wojnę i okupację, podczas gdy oni potracili wszystko i swoich bliskich, nie? Więc to też mogło być szokujące. A jednocześnie ten film odebrano raczej dobrze w kinie.
Tak, tak. Myślę, że tak. My jeszcze wrócimy do Andrzeja Munka i wrócimy jeszcze do tych jego wojennych rozliczeń, bo za tydzień będziemy rozmawiać o ostatnim już jego filmie, czyli o Pasażerce.
I do tego niedokończonym.
Tak, więc wyjątkowe dzieło. Zachęcamy do tego, żeby i za tydzień być razem z nami.
Do usłyszenia.